Mówiliśmy, że Księga Apokalipsy, jaki jest główny temat? Ewangelia, osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Podobno ponad 200 razy jest wspomniany Jezus w Apokalipsie, co według niektórych czyni ją najbardziej skoncentrowaną na Jezusie i Jego dziele Księdze Nowego Testamentu. Ciekawe, bo nam się wydaje często, że Apokalipsa to są odkrywanie tych tajemnic, kim jest Antychryst, co jest, co oznacza 666, to jakiś kod kreskowy. Natomiast całe to słowo Apokalipsa, czyli objawienie, odkrycie, dotyczy objawienia Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim. A inne wszystkie sprawy, one są jakby drugorzędne. I gdybyśmy mieli czas na studium biblijne, to poruszylibyśmy je, natomiast teraz musimy skupiać się na głównych obrazach. I w Księdze Objawienia, widzicie, słyszymy wielkie wołanie o sprawiedliwość. Ono jest bardzo często w postaci, w taki symboliczny sposób pokazane, że te modlitwy, to wołanie o sprawiedliwość jest przedstawione jako kadzidło, które symbolizuje modlitwy świętych i ciągle mówią, jak długo jeszcze, Panie, jak długo to cierpienie będzie trwało i czemu Ty na to wszystko pozwalasz? Ale to jest nie tylko oczywiście wołanie o sprawiedliwość prześladowanych chrześcijan, bo mówiliśmy sobie, że te 7 kościołów, do których było to pisane, w Azji Mniejszej, to były kościoły, które żyły w czasie dużego prześladowania, za czasów cesarza Domicjana, który ogłosił się Bogiem i kazał sobie cześć oddawać, Żydzi byli z tego zwolnieni, chrześcijanie nie, więc bardzo, bardzo cierpieli. I zastanawiali się, jak długo, dlaczego jeszcze. I to wychodzi poza kwestię tylko nas samych. My widzimy tutaj, że Bóg jest bardzo zainteresowany losem całego świata, a nie tylko losem mnie i mojego zbawienia. Jak czytam Apokalipsę, nie uciekniecie od tego obrazu, że Bóg wciąż się interesuje światem większym niż mój osobisty świat. Taka myśl, co wy na to? Ma sens? Tak? Więc omówimy temat sprawiedliwości, patrząc na 4 rzeczy. Po pierwsze, na Boże serce. Po drugie, na nasz błąd. Po trzecie, zobaczymy, jak zacząć czynić sprawiedliwość. I po czwarte, spojrzymy na moc do czynienia sprawiedliwości. Czyli po pierwsze, Boże serce. No i teraz przechodzimy do trudnego pytania. Co kieruje Bogiem, gdy pozwala, by działy się złe rzeczy? Trudne. Może tak, co kieruje tobą, co kierowało tobą, kiedy twoje dziecko było małe i musiałeś je ukarać? Czy chęć zemsty? Czy wylanie swojej wściekłości, bo cię doprowadziło do białej gorączki? Nie, ale co? Troska o to dziecko, miłość do tego dziecka, że wiesz, że jeśli ty nie zaingerujesz w mocniejszy troszkę sposób, to dziecko samo nie wie, że pędzi na zatracenie prosto na ulicę tym rowerkiem i robi to 20 raz. I zrobisz wtedy wszystko, żeby to dziecko uratować przed samym sobą. Zgadza się? Zobaczcie alkoholika. Rodziny alkoholików na początku robią wszystko, albo jakiekolwiek osoby uzależnionej, ale najczęściej to jest, powiedzmy, problem alkoholowy. Co im się doradza? Że jak już wszystko zawiedzie, to nie mogą pomagać tej osobie. Że ta osoba musi sobie sama uświadomić. Więc nie można ciągle jej przyjmować do domu, za nią załatwiać problemów. Na początku to jest tak, że ta osoba zaczyna nawalać w pracy, zaczyna się spóźniać, więc rodzina za nią zaczyna kręcić, pomagać. Ale w pewnym momencie idziesz do psychologii, która ci mówi, przestań to robić już. Z miłości do tej osoby. Przestań to robić. Twoja miłość będzie polegała na tym, w tym przypadku, że będzie to tej osobie się wydawało okrutne. Ona nie wie, że ty w ten sposób to jest jedyna szansa jeszcze ratunku. Wiecie, o czym mówię? Czy wiecie, co jest antytezą miłości? Antytezą miłości jest obojętność. Gdyby właśnie Bóg nic nie robił, gdyby Bóg machnął na to ręką, to by dopiero pokazało, że on się w ogóle nie troszczy. Antytezą, gdybyście zobaczyli rodzica, który po prostu, że to dziecko po prostu wariuje, dostaje na głowę, zaczyna szkodzić sobie, szkodzić innym i ten rodzic nic nie robi, jest kompletnie obojętny, to byście powiedzieli, zły rodzic. Więc widzicie, że proces wychowania, a czasem trudnego wychowania, jest wyrazem tego, że się mówi, właśnie ja się troszczę. Ja zrobię wszystko, żeby tobie się udało. Ja zrobię wszystko, żeby sobie uświadomił, czego naprawdę potrzebujesz. I Bóg mówi, ja zrobię wszystko, żeby świat sobie uświadomił, jak bardzo mnie potrzebuje, bo bez mnie idzie na zatracenie. Więc mówiliśmy to, co C.S. Lewis mówił, że Bóg woła do nas w cierpieniu, nie dlatego, że On jest syła, ale dlatego, że Go używa po to, żeby ten świat się w końcu zatrzymał i spojrzał na Niego i powiedział, gdzie ja pędzę. Dlatego jak czytacie Apokalipsę, to co chwila pojawia się takie stwierdzenie, że i kiedy stało się to i to i to, to mimo wszystko ludzie nie odwrócili się od swoich złych uczynków, od swojego bałwochwalstwa. Natrafiliście na taki zwrot, jak czytaliście, i to się powtarza i powtarza i powtarza. I to pokazuje, jak jest ten Bóg, czyli nie wywarcie zemsty, nie to, że on jest złym Bogiem i teraz się wyżyje w ten sposób, i tron by nie pomogły, to mi jeszcze im szarańcze. Szarańcze nie pomogły, to trzy razy wiada im. Rozumiecie? To nie ten obraz. Tylko to jest na tej zasadzie, jeśli stawiasz dziecko do kąta i ono nie rozumie, to wiesz, co ja jeszcze mogę wymyślić, żeby ono to pojęło. I oczywiście my mówimy, a co ma to do nas chrześcijan, my wszystko pojęliśmy. Ale widzicie, niestety, albo stety, jak wrócicie do pierwszej, jak jest pierwszy rozdział Bożej historii? Kto pamięta? Stworzenie. Że my oczywiście różnimy się od, powiedzmy, osoby, która nie zna Pana, tym, że my Pana poznaliśmy, ale nadal jesteśmy ludźmi, nadal żyjemy na tej ziemi i nadal jesteśmy równi jako stworzenie. Dlatego nadal cierpienie świata odbija się na nas, czy chcemy, czy nie. I czasem Bóg ingeruje, żeby od tego w jakiś sposób ulżyć i uwolnić, a jeśli jesteś szczery, to czasem zobaczysz, że nie. I jeśli nie zapytasz dlaczego, to chcę ci powiedzieć, że jest kilka powodów. Czasem jest to nieposłuszeństwo, czasem jest to nieprzebaczenie, ale czasem nie będziesz wiedzieć czemu. I trzeba będzie z tym żyć. I to jest trudne. I odpowiesz sobie na wszystkie pytania i w końcu stwierdzisz, że tak naprawdę nie wiem, czemu to się stało. Ale wiem jedno, że nie dlatego, że Bóg się nie troszczy i mnie nie kocha. Dlatego, że tak bardzo się zatroszczył, że umarł na krzyżu za mnie. Więc widzicie, Bogu zależy. Czyli najgorsze, co mógłby zrobić, to nic nie robić. Dowodem braku miłości byłaby jego obojętność. I tutaj tak. Zobaczcie, to słowo sprawiedliwość, to my rozumiemy jak. Jako takie często to... Niech Bóg przywróci sprawiedliwość, niech przyjdzie i ukaże tych złych. Ale musicie zrozumieć, że ta geneza tego słowa sprawiedliwość, ona dokładnie oznacza przywrócenie wszystkiego do miejsca idealnego porządku, w jakim to powinno być. Czy to teraz nam się kojarzy początek, Eden, kiedy chodziliśmy z Bogiem, kiedy nie było chorób, kiedy... I oczywiście my wiemy, że to pełne zaprowadzenie sprawiedliwości Bożej nastąpi wtedy, kiedy Pan powróci powtórnie i nastąpi nowa ziemia, nowe niebo. I wtedy jest powiedziane i troska, i wzdychanie znikną. A święty Paweł mówi, ale do tej pory całe stworzenie wzdycha i boleje. List do Rzymian, 8 rozdział. Oczekując odkupienia. I dalej tam czytamy, że to odkupienie przychodzi przez co? Przez to, że my się modlimy, a Bóg coś robi, a my jesteśmy, jacy jesteśmy, nie mówiliśmy, to jest nasza pomyłka w modlitwie, to Bóg zmienia nas, żebyśmy w końcu my coś z tym zaczęli robić. Z tą biedą tego świata, z tą niesprawiedliwością tego świata. To jest nasze zadanie. I to jest to, co jest moim punktem drugim, czyli nasz błąd. Nasz błąd polega na tym, i teraz wielu was szokuje bardzo. Nasz błąd polega na tym, że gdybym cię zapytał, przedestyluj chrześcijaństwo, całe chrześcijaństwo, aż zacznie kapać cała jego esencja. Czym jest ta esencja? I oczywiście podniesie rękę, ja wiem. To jest moja osobista relacja z Bogiem. Prawda? Tak byśmy to przedestylowali. Tylko teraz chcę ci zadać takie pytanie. Kto ci to powiedział? Skąd to wiesz? Zastanów się chwilę. Że esencją twojej wiary chrześcijańskiej jest twoja osobista relacja z Bogiem. Gdzie to masz w Biblii? Gdyby ktoś nic nie wiedział, to jak bym powiedział, ale dlaczego? Skąd ja wiem, że ty sobie tego nie wymyśliłeś? Chcę wam powiedzieć, że nie mówię, że nie jest. Tylko chcę ci zadać pytanie, żebyście raczej spojrzeli, okej, czy faktycznie Bóg powiedział gdzieś, co jest esencją? No tak, są takie dwa chyba najsłynniejsze miejsca. Jednego prawdopodobnie nie znacie i od dzisiaj o nim powiemy, a drugie znacie. Pamiętacie to, co było tą esencją dla Pana Jezusa? Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Do tego się wszystko sprowadza. Zgadza się? Pytanie, czy tam było tylko kochaj Boga? Nie, natomiast my w swoim umyśle zawęziliśmy do kochaj Boga kropka. Czyli miej relację z Bogiem. Spędzaj z Nim czas. To jest esencja. Wszystko inne jest opcjonalne. Jeden Kościół ma taki charyzmat, pomaga, drugi ma charyzmat inny, trzeci inny, ale tą bazą jest tylko jedna rzecz, a mianowicie twoja i moja relacja z Bogiem. I moi drodzy, to jest całkowicie niebiblijny obraz. Ponieważ po pierwsze, jak widzicie, sam Pan Jezus nie przedestylował tego tak bardzo, żeby było moja relacja z Bogiem, ale powiedział, ale również twój rodzaj relacji z innymi ludźmi i ze światem. To, w jaki sposób ta twoja relacja się przekłada na relacje z innymi i na twoją relację wobec świata całego. To jest esencją chrześcijaństwa. I teraz was zaszokuję, że również powiedział to jeden z proroków, Micheasz 6:8. Posłuchajcie, prorok mówi tak, kiedy Żydzi już nie wiedzieli, o co w końcu chodzi, co ty od nas, Boże, chcesz. To Bóg powiedział tak, Micheaszu, ja w końcu powiem ci jasno, o co mi chodzi. I słuchajcie, co powiedział. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda od ciebie Pan. Dwukropek. I wszyscy Żydzi otworzyli zeszyty i piszą. I słuchajcie teraz. Pełnienia sprawiedliwości. Umiłowanie życzliwości. Albo inaczej, niektórzy tłumaczy mówią, okazywanie miłosierdzia. I pokornego obcowania z twoim Bogiem. My byśmy tak, pierwszą rzecz skreślili, opcjonalne dla tych kościołów. Drugą rzecz skreślili, opcjonalne dla tych kościołów. A dla nas jest ta trzecia. Obcowanie z Bogiem. Relacja z Bogiem. I słuchajcie, ja jestem tak wdzięczny za to, że byłem od początku mojego życia uczony tego, jak ważna jest relacja z Bogiem i że nie można jej zastąpić niczym innym. Że ona jest esencją. To, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, że ona nie jest jedynie esencją. Że tą esencją jest jedna rzecz i druga rzecz. Że to jest relacja z Bogiem, obcowanie z Bogiem i my musimy uczyć się, jak się modlić. I my musimy uczyć się, w jaki sposób Go uwielbiać, tak, żeby Mu to sprawiało przyjemność. I my musimy uczyć się, jak mamy czytać Biblię. I powinniśmy uczyć się mieć tą dyscyplinę duchowego życia, w którym spędzamy czas, jak to się mówiło kiedyś w swojej komorze. Tak, to jest ważniejsze niż myślimy. Ale tak samo ważne, nie mniej ważne i nieopcjonalne jest przywracanie sprawiedliwości Bożej i zaprowadzanie Bożego porządku. Przywracanie wszystkiego do pierwotnego stanu kwitnięcia, powodzenia. Czyli inaczej okazywanie miłosierdzia zranionemu światu. I to jest tak samo esencją jak relacja z Bogiem. Czy słyszycie, co wam chcę powiedzieć? Jeszcze raz. Nie chcę zastąpić waszej relacji z Bogiem. Uważam, że i tak mam ją za słabą. Moglibyśmy mieć ją lepszą. I my tu się będziemy uczyć. Będziemy mieć też serię o modlitwie, o psalmach, jak się modlić w każdym rodzaju twoich emocji, jak masz wyrazić to do Pana. Więc my się tego będziemy uczyć. Ale nie mogę powiedzieć, tak jak kiedyś myślałem, przyznam się, że to jest kropka i to jest najważniejsze, a wszystko inne jest opcjonalne. Nie. Jeszcze raz powiem, dwie rzeczy. Tak, czyli pokorne obcowanie z Bogiem, ale również pełnienie sprawiedliwości, okazywanie miłosierdzia. Widzicie, Bóg chciał, żeby Izrael był społeczeństwem, które troszczy się o ubogich ludzi i o imigrantów. I całe prawo było tak ustawione. Na przykład prawo nakazywało, by nie do końca raz na jakiś czas, żeby, bo to było społeczeństwo rolnicze, żeby obrzeża pól pozostawały niespierane. Czyli żeby właściciele nie wyciskali pełnego profitu, zysku, tylko po to, żeby wdowy, ubodzy i imigranci, uchodźcy powiedzmy dzisiaj, żeby mogli korzystać z dobrobytu Izraela. I moglibyśmy się zastanowić, ale to jest dziwne, czy nie lepiej, że oni powinni wszystko wycisnąć na maksa i raczej dać ubogim? Widzicie różnicę? Wiecie, mnie to zastanawiało kiedyś. Wiecie dlaczego? Ponieważ Bóg chciał pozostawić, wiecie czemu, żeby ten ubogi i ten imigrant, żeby oni sami sobie zapracowali, żeby byli na tyle godni, żeby on sobie sam to zebrał, żeby poczuł się godnie, a nie żeby ciągle tylko dostawał i dostawał. Więc dzisiaj my to mówimy w ten sposób raczej, że tak, możesz dać komuś rybę, ale możesz komuś dać wędkę i nauczyć go łowić ryby. To jest współczesna wersja tego. I mało tego, Bóg powiedział tak. Są dwa fragmenty, które w Starym Testamencie mnie zawsze dziwiły odnośnie prawa. Że raz Bóg powiedział na jednej stronie, że jak będziecie posłuszni mojemu prawu, szczególnie mówił tam o tych prawach społecznych, to nie będzie ubogich. Na chyba dwie kartki dalej, zależy jakie tłumaczenie Biblii, nagle Bóg mówi, że oczywiście będzie u was mnóstwo ubogich. To mówię, Boże, czy ty jesteś schizofrenikiem, czy nie? Nagle się okazało, że zrozumiałem, że Bożym zamiarem jest, gdyby Izrael był w stanie wypełnić to prawo, to nie byłoby tej biedy. To faktycznie to społeczeństwo by kwitnęło. Ale ponieważ są tylko ludźmi tacy jak my, oni nigdy nie będą w stanie wypełnić tego. Dlatego oczywiście Bóg powiedział, nie zabraknie ci ubogiego. Jeden przykład. Uczyliście się na temat dziesięciny, prawda? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że dziesięcina faktycznie oznacza, wiecie ile procent? 23. Tak. Dlatego, że dziesięcina dla Izraela nie oznaczała jednej dziesiątej, ona oznaczała jedną dziesiątą, ale jak czytacie prawo mojżeszowe, to raz na jakiś czas były zbierane dodatkowe dziesięciny, które szły całkowicie na wdowy, na biednych, na ubogich. I gdyby sumować te dziesięciny, to one dawały około 23 tam przecinek coś procenta przychodu każdego Żyda. I już zostało obliczone, że Kościół, wszyscy chrześcijanie, gdyby tylko 10% dawali, nie 23%, to z powierzchni ziemi zniknąłby problem głodu. Ale Bóg powiedział z dwie strony dalej, ale oczywiście będzie mnóstwo ubogich. Dlatego, że dla nas najważniejsza jest nasza relacja z Bogiem. Kropka. I nie mówię to do Ciebie. Mówię to do Ciebie i mówię to do siebie. Jestem tam siedzący na krzesełku numer 4. Tak samo. Tak? I oczywiście my tak samo jesteśmy bardzo zatroskani problemami społecznymi jak był Izrael. I chciałbym, żebyśmy byli kościołem, który nie chce wam mówić oddawać 23%. Nie. Chciałbym, żebyś ty i ja, żebyśmy byli tak przemieniani przez Ewangelię, kiedy widzimy złamanie ciała, kiedy widzimy przelaną krew Boga, który nie dał 23%. Boga, który dał swoje 100%. Żeby ciebie uratować. I że przed tym, w obliczu tego złamanego ciała i przelanej krwi, ty i ta najbiedniejsza osoba jesteśmy równi, niczym nie jesteśmy lepsi. I ja wierzę w to, że regularne słuchanie Ewangelii, że regularne przychodzenie do stołu Pana w końcu złami moje serce. Nie będę myślał, ile procent daję, tylko będę wiedział, że powinienem tak samo, jak walczyć o relacje z Bogiem, tak samo walczyć o sprawiedliwość na tym świecie. Jak tylko mogę, ze wszystkich moich sił. I my jako Kościół w tym mieście chciałbym, żebyśmy to robili. Kiedy Bóg nam otworzy, czyli kiedy da nam szansę. Dlatego niczego wam nie nakazuję. Proszę was tylko jedno. Chodźcie do Kościoła. Słuchajcie Ewangelii. Przyjmujcie Jego złamane ciało, pijcie Jego krew. Wierzę, że za rok będziecie innymi ludźmi. I bądźcie we wspólnocie. I widzicie, kojarzycie, co Pan powiedział? Teraz jest druga szokująca prawda. Pan powiedział tak. Byłem nagi a przyodzialiście mnie. Byłem przychodniem, czyli byłem uchodźcą, a przyjęliście mnie. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem chory, zaproszyliście się o mnie. I oni wtedy powiedzieli, kiedy cię takim widzieliśmy? On powiedział wtedy, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to uczyniliście mi. I nagle Bóg robi coś, co było nie do pojęcia w kulturze antycznej. Bóg utożsamia się nie z najlepszymi, tylko utożsamia się z tymi, którzy w społeczeństwie nie mają szans. Czy wiecie, dlaczego to było szokujące? I to nie tylko powiedział Pan Jezus, ale również to Bóg zaczął mówić, że ja jestem wyniosły, ja jestem wielki, ale tak naprawdę jestem z tym najmniejszym. Mówi Izajasz, kojarzycie te fragmenty? Z tym najbardziej, który ma złamane serce. Przez to, jak bardzo dotyka go niesprawiedliwość, na którą nie ma wpływu. Jak traktowany jest przez świat. Inne fragmenty. Przy przypowieści 14:31. Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu. Na przykład. Widzicie, jak bardzo Bóg utożsamia się, jak bierze osobiście to. On daje nam wskazówkę. Hej! Jeśli zagubiłeś mnie w swoim życiu, to tam mnie znajdziesz. To tam mnie znajdziesz. Chcę się znaleźć. Jestem z tym, który jest ubogi. Jestem z tym imigrantem. Jestem z tą sierotą. Jestem z tą wdową. Jestem z tą starszą osobą, która nie ma już siły, żeby posprzątać w swoim domu. Jestem z tym dzieckiem, które potrzebuje, żeby starsza osoba jakaś poświęciła mu trochę więcej czasu, bo jak nie, to skończy na ulicy. I Bóg mówi, hello, zgubiłeś mnie? Posłucha w czytaniu Biblii? Posłucha w uwielbieniu? To ode mnie. To ode mnie, bo ja się wypycham z twojego gniazda, znajdź mnie tam gdzieś indziej, a wróci wszystko na swoje miejsce. To jest, ja wierzę, że to jest Boże wołanie do Kościoła. I gdy ktoś mówi, ja się modlę o przebudzenie, ja też się modlę o przebudzenie. Ktoś mnie zapytał, wierzy w przebudzenie? Ja mówię, tak. Wierzę w przebudzenie otwarcia moich i twoich oczu właśnie na to, co on dzisiaj mówię. Jeśli ma przyjść przebudzenie, to przyjdzie ono przez to. Przez to kazanie. I przez takie kazanie jak te. Bo wtedy świat na nowo zobaczy, jak widział pierwszy chrześcijan, jak czytaliśmy o cesarza Juliana. Że ci Galilejczycy troszczą się nie tylko o naszych biednych. No nie tylko o swoich biednych, ale też o naszych. Co to za skandal? Dlaczego to był skandal? Bo w tamtej kulturze to ci najsilniejsi, ci najlepsi. Kto był tym kanałem, przez który Bóg przemawiał? Król, kapłan, ta elita. Czyli i wtedy było tak mówione, że jeśli się sprzeciwisz temu królowi, to wtedy sprzeciwiasz się Bogu. Znacie to z filmów historycznych, prawda? I nagle Bóg przychodził odwrotnie, się utożsamiał z tymi najsłabszymi. To był skandal w tamtym społeczeństwie. Totalny skandal, a jednak. Więc widzicie, że Boże Królestwo to jest królestwo odwróconych wartości. No i w końcu spójrzmy teraz, jak mamy zacząć czynić sprawiedliwość. Po pierwsze, postawię sobie za cel. Nie mamy czasu, żeby przeczytać, ale zachęcam was, żebyście przeczytali 29 rozdział Księgi Hioba w domu. I Hiob tam mówi, przyodziałem się w sprawiedliwość, jak w płaszcz. I dalej opisuje, co to dokładnie znaczy. I oczywiście tam jest cała litania rzeczy, które on robi, jak pomaga wdowom, przychodniom, imigrantom, bezdomnym, wdowom, sierotom. I on to wszystko wymienia. I czyli pierwsze, co musimy zrobić, to musimy zacząć być świadomi, że to jest sednem chrześcijaństwa na w równym stopniu, jak nasza relacja z Bogiem. To nie jest jedno jest ważniejsze, a drugie nie. I nie jest jedno albo drugie. W naszym myśleniu powinno być i jedno, i drugie. I jest to absolutnie w całej Biblii pokazane. Ponieważ nie wiem, często niektórzy mówią tak, nie ma przebudzenia, wiecie czemu? Bo się za mało modlimy, za słabo uwielbiamy Boga, I te nasze pieśni chyba za mało się uświęcam, za mało z nim czasu spędzam i szukają tutaj klucza do przebudzenia. I oczywiście my się za mało modlimy, oczywiście my nie jesteśmy wystarczająco oczyszczeni, ale kiedy Żydzi, co powiedzieli, i chyba za mało pościmy, więc zaczęli pościć. I co im Bóg odpowiedział w Starym Testamencie? Powiedział tak, obrzydły mi wasze pieśni. Nie mogę znieść, jak śpiewacie. I jaki jest powód? Nie ma punktu drugiego w waszym życiu. I cała litania 58 Izajasza, o czym jest? O poście. Czy podzieliłeś swój chleb z biednym? Czy tylko myślisz o sobie? I Bóg powiedział, jeśli tego nie robisz, to twoje uwielbienie jest mi niemiłe. Ponieważ twoje życie nie jest ofiarą. I ja wiem, ja nie chciałem tego rozostrzenić. Ale mam wrażenie, że my potrzebujemy przebudzenia, moi drodzy. Przebudzenia. Jako Kościół potrzebujemy przebudzenia. Więc postawiam sobie za ten. Przyodziej się w sprawiedliwość. Był pewien sprzedawca samochodów, wiecie, bardzo... dealer samochodów, nie dealer narkotyków, dealer samochodów, bardzo bogaty. I wiecie, i ja, dealer samochodów to polega na tym, że jak masz swoich sprzedawców, jako szef salonu samochodowego, to twoi sprzedawcy mogą negocjować w pewnych widełkach. Rozumiecie? Tak? Czyli oni mogą sprzedać za tyle, ale jak już więcej, to muszą do ciebie zadzwonić. I wiecie, on zrobił badanie. To było w Stanach. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że badania wykazały, że najdrożej te samochody kupują czarnoskóre kobiety, mało wykształcone. Najlepiej po prostu, najsłabiej im idzie negocjowanie cen. Wobec tego ten sam samochód one kupują za o wiele droższą cenę niż biały anglosaski czy biały mężczyzna, który zna swoją wartość i potrafi wynegocjować niższą cenę. Wobec tego biedniejszy, ten bez szans, ten odrzucony przez społeczeństwo, ten sam samochód kupi za drożej niż ktoś, kto ma pieniądze i kupi ten samochód za taniej. I widzicie to? I wiecie, że jego serce wtedy pękło. Powiedział, jak taka niesprawiedliwość może mieć miejsce? I wiecie, co on zrobił? Powiedział, że będę jedynym dealerem, który nie będzie podlegał do negocjacji. Cena będzie jedna dla wszystkich. I zrobił to. I potem zadano pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Powiedział, bo nie mogę znieść tej nierówności społecznej. Zrobię choć minimalnie coś, co wyrówna szanse biednym i bogatym. I wiecie, że to mu nie przyniosło w ogóle zysku? To mu przyniosło stratę. Ale jak już mówiliśmy, chrześcijaństwo polega na tym, że trzeba ponieść stratę. Trzeba pójść na krzyż. W imię sprawiedliwości. W imię tego, co słuszne. I być może nagroda spotka cię dopiero w niebie za to. Choć może również spotkać cię na ziemi. Ale może cię nie spotkać. Oczywiście dwa, módl się. Módl się przede wszystkim o siebie i o mnie, proszę cię, módl się, żeby nam się wszystkim otwarły oczy. Po trzecie, rozejrzyj się wokoło. Gdzie są potrzeby? W twoim świecie, gdzie są potrzeby. W twojej sferze wpływu. I po czwarte, możesz dołączyć się do jakiejś istniejącej organizacji pomocy społecznej. I skąd teraz, czwarty w końcu, ostatni punkt, skąd masz wziąć tą moc do czynienia sprawiedliwości? Bo jak już na pewno jesteście szczerzy, tak jak ja, to wiecie, że jest to nienaturalne, żeby zrobić coś, co nie przynosi nam korzyści. A jeszcze bardziej nienaturalne jest zrobić coś, co przynosi nam stratę. Widzicie, wierzący byli uczeni, że cierpienie w imię Chrystusa jest przywilejem. I powiem wam, jak wygląda życie osoby, która jest przemieniona przez Ewangelię. I zszokuje was ten przykład. Jesteście gotowi na szok? Nie z pierwszych wieków. Pewien student z Korei został pobity na śmierć w Filadelfii przez nastolatków, którzy żyli na ulicy. Bezdomni, bez rodziców. Kiedy przechodził, on był Koreańczykiem. Po prostu go pobili. I umarł. Na proces przyleciała jego rodzina, tego zabitego studenta. Koreańczyków, wierzących ludzi, żyjących przemienionych przez Ewangelię. Do jakiego stopnia? Przez cały proces siedzieli cicho, ale poprosili sędziego, żeby mogli powiedzieć kilka słów przed końcem procesu, przed wyrokiem sądu. I kiedy już miał zadać wyrok wskazujący tych nastolatków, którzy siedzieli z opuszczonymi głowami, sami pewnie nie wiedząc, czemu zrobili, co zrobili, to ta para wstała, podeszła i uklękła przed sędzią i zaczęła ich błagać, żeby zamiast wyroku, żeby oni mogli zabrać ich i stać się dla nich rodziną zastępczą. Po to, żeby mogli okazać miłość, której te dzieciaki nigdy nie doznali, miłosierdzie. Dlatego, że oni sami byli zgubieni i oni sami doświadczyli takiej miłości od Jezusa. I kto ma teraz dać tym dzieciom tę miłość, jeśli nie ma? Widzicie, jak daleko jesteśmy od serca chrześcijańskiego. Niektórzy mówią, a po co wy wyznajecie grzechy na początku? I czy my jesteśmy jak te nastolatki? Ale pomimo, że miał być na nas wyrok wskazujący, był ktoś, kto przyszedł z nieba. I my jako ludzie go odrzuciliśmy, nie chcieliśmy go. To on nas znalazł. I on zaprosił nas do Bożej rodziny, do domu Ojca. Dlatego, że on został pobity i zabity na śmierć. On doznał niesprawiedliwości. Jego proces był niesprawiedliwy, w środku nocy, bez obrońcy, a kiedy się bronił, to jeszcze go uderzono. Więc on utożsamił się z wszystkimi ofiarami niesprawiedliwości, niesłusznie ponosząc śmierć za to, że był dobry, za to, że pomagał. On Jezus Chrystus. Żebyśmy my, zbuntowane nastolatki, mogli być objęci przez Ojca. A na krzyżu, może nie ukląkł, ale z rozpiętymi ramionami mówił: Boże, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czyną. I Lizabela sam mówi, że Bóg nas przyjął, kiedy my byliśmy do Niego wrogo usposobieni. I kiedy dzisiaj będziecie podchodzić, by spożywać Jego ciało, złamane ciało i pić Jego krew, to pozwólcie, żeby Ewangelia was zmieniała. Pozwólcie, żeby was Ewangelia zmieniała. Bo ono da życie. Za ciebie i za mnie, ale też za ten złamany świat. I ostatnie zdanie. Tylko wtedy, kiedy rozpoznasz Jezusa w ludziach, którymi świat gardzi, będziesz miał siłę, by oddawać życie dla przywracania Bożej sprawiedliwości. Amen. Kochani, ustańmy teraz, będziemy się modlić. Kilka dni temu wydarzyła się wielka tragedia w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon. Kolejny strzelec, młody człowiek, wszedł i zaczął strzelać w koledżu. Zranił.